Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam Państwa serdecznie, a witam także dzisiaj naszego gościa. Wciąż na odległość z racji epidemii, pan poseł minister Antoni Macierewicz, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości i marszałek senior 9. kadencji. Szczęść Boże, panie marszałku.
Szczęść Boże, ojcze. Witam całą rodzinę Radia Maryja. Bardzo się cieszę z tej możliwości spotkania i mam nadzieję, że niedługo ona już będzie bezpośrednia, a nie zdalna.
Oby jak najszybciej. Dzisiaj mówimy na temat stan narodu i państwa i to jest taki temat, który możemy rozpatrywać na podstawie tych ostatniego tygodnia tak naprawdę i zachowań. Z jednej strony zachowań, które możemy analizować pod kątem moralnym, jako też stan narodu, jakie jest chociażby i młodzieży chowanie, ale z drugiej strony stan państwa i reakcje, czy państwo sobie radzi z sytuacjami, które niewątpliwie, bo mamy do czynienia z sytuacją kryzysową. I może na początku poproszę pana, panie marszałku, o takich kilka zdań też swobodnej wypowiedzi na ten temat. Stan narodu i państwa.
Dziękuję bardzo za możliwość przedstawienia mojego poglądu w tej kwestii. Trzeba sobie zdawać sprawę, że nie ma możliwości oceny tej sytuacji bez sięgnięcia po pierwsze troszeczkę wstecz historii Polski ostatnich 10 lat, a po drugie pewnego uwarunkowania międzynarodowego. To uwarunkowanie międzynarodowe to są dwie kwestie. Przede wszystkim epidemia czy pandemia koronawirusa, którą trudno uznać za zupełnie przypadkową już po tych 8-9 miesiącach czy 10 miesiącach doświadczeń. Wydaje się, że stan naszej wiedzy jest na tyle duży, iż mamy świadomość, że nie jest to zjawisko zupełnie przypadkowe, chociaż nie wszystko jeszcze potrafimy zdefiniować. Za to jeżeli chodzi o nasze doświadczenia narodowe, to chciałbym przypomnieć wydarzenia z sierpnia 2010 roku. Tam po raz pierwszy ujawniły się właśnie bojówki, których aktywność została wymierzona bezpośrednio zarówno w chrześcijaństwo, w Kościół, jak i w taką podstawową, patriotyczną tożsamość narodu. Przypominam, że w czasie obchodów kolejnej miesięcznicy wtedy bojówki zaatakowały ludzi, którzy wspominali o dramacie smoleńskim, a także zażądały likwidacji krzyża, demonstrowały takie niesłychanie obrazoburcze i uderzające w istotę chrześcijaństwa, mieli tego typu zachowania. I to były zorganizowane grupy świadomie bezczeszczące naszą tradycję i naszą wiarę. Z podobną aktywnością mamy do czynienia teraz, tyle że w skali nieporównanie większej, w skali masowej, nakierowanej przede wszystkim na młodzież i korzystającej z tego międzynarodowego zjawiska, jakim jest zagrożenie koronawirusem i taka powszechna świadomość, iż znajdujemy się w sytuacji dotykającej każdego z nas jako człowieka, grożącej naszemu zdrowiu i naszemu codziennemu bytowi. Więc traktuję tę sytuację zewnętrzną jako bardzo istotny czynnik, który ułatwił ten atak na państwo, ale także atak na naród i na człowieczeństwo, bo przecież te demonstracje odbywały się, miały jako punkt wyjścia walkę z życiem. Taka była podstawowa intencja tych, którzy organizowali te demonstracje. Żeby było jasne, nie mam zamiaru obciążać tej młodzieży, tych nastolatków, którzy zostali do tego użyci, bo oni zostali do tego po prostu użyci, często nie rozumiejąc do końca haseł, które wykrzykiwali i działań, które podejmowali. Ale nie sposób przejść do porządku dziennego nad stopniem barbarzyństwa i wulgaryzmu, który temu towarzyszył. To rzeczywiście wskazuje na olbrzymie zaniedbanie ze strony państwa, no ale także ze strony rodziny i wszystkich instytucji odpowiadających za wychowanie młodzieży, z jakimi mieliśmy do czynienia właśnie w ciągu ubiegłego dziesięciolecia. Powtarzam jeszcze raz, że te sierpniowe wydarzenia z 2010 roku już powinny nam uświadomić, że narasta to zagrożenie, a wydarzenia, które miały miejsce 3 i 2 miesiące temu w Stanach Zjednoczonych, gdzie te bojówki antychrześcijańskie, bojówki antypatriotyczne niszczyły kościoły, ale także niszczyły pomniki patriotyczne Stanów Zjednoczonych, a rolę kierowniczą i taką niesłychanie aktywną odgrywała organizacja Antifa, która i w Polsce dzisiaj, wczoraj, przedwczoraj była i jest aktywna. I muszę powiedzieć, że jakby dopuszczenie do tego, żeby aktywiści tej organizacji atakowali księży, atakowali patriotów broniących kościołów, to jest jednak olbrzymi błąd ze strony struktur odpowiadających za bezpieczeństwo państwa. Więc mamy do czynienia z atakiem na naszą tożsamość narodową i państwową i mamy do czynienia z używaniem młodzieży nie do końca świadomej swojej aktywności, a pozostawionej w jakimś wymiarze samej sobie do tych działań skierowanych przeciwko chrześcijaństwu, skierowanych przeciwko narodowi i państwu. Chcę też od razu powiedzieć, że bardzo się cieszę, że pan minister Czarnek, który został mianowany przed niecałym tygodniem, już podjął aktywne działania, które mają sprawić, żeby kuratoria, ale także dyrektorzy szkół, nauczyciele, jednak inaczej się zaczęli zachowywać, dlatego że to tylko oni mogą wpływać poza rodziną i kościołem na świadomość uczniów. Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że olbrzymia część opozycji politycznej w tej sprawie zaangażowała się przeciwko narodowi polskiemu. Jeżeli w ramach haseł, ja to zmienię to słowo, bo przecież nie użyję tego, co oni używali, zabić PiS, to słowo brzmiało inaczej. To był wulgaryzm, skrajny wulgaryzm, mający nieść z sobą przekonanie, że trzeba nas zabić, że trzeba nas zniszczyć. I jeżeli przy takich hasłach, przy demonstracjach, którym patronuje to hasło, rzecznik policji mówi, że te demonstracje przebiegały generalnie rzecz biorąc dobrze, to powiem uczciwie, że jestem tym zszokowany. A jeżeli do tego jeszcze, do tych demonstracji wzywali przywódcy Platformy Obywatelskiej, wzywali prezydenci wielkich miast, takich jak na przykład Kraków czy Poznań, rektorzy takich uniwersytetów jak Uniwersytet Warszawski zarządzali godziny i dni rektorskie, czyli sprzyjali temu, dawali wolną rękę studentom do uczestnictwa, namawiali w ten sposób do uczestnictwa w takich działaniach, to znaczy, że mamy do czynienia z sytuacją, w której część elity politycznej, administracyjno-politycznej państwa polskiego świadomie atakuje właśnie państwo i człowieczeństwo. To jest sytuacja rzeczywiście, która wymaga zdecydowanego, jednoznacznego działania ze strony instytucji państwa, ale także nas, społeczeństwa. Nie możemy pozwolić na to, by to barbarzyństwo się rozszerzało i żeby ono panowało na naszych ulicach w sytuacji, w której mogą pomyśleć, że nie ma naszej obrony tożsamości narodowej i wartości chrześcijańskich. My musimy stanąć w tej obronie i to się rzeczywiście dzieje. Straż Narodowa, Straż Patriotyczna, no ale także naprawdę pełne poświęcenia, działania i takiej solidności, takiego wszystkich cech, jakie przynależą Wojsku Polskiemu, zarówno wojsk operacyjnych, jak i żandarmerii i wreszcie wojsk obrony terytorialnej. To jest właściwe postępowanie, którego wymaga dzisiaj od państwa los narodu polskiego. Dobrze, że się tak dzieje, ale sytuacja jest nierozstrzygnięta, tak bym to powiedział. Musimy mieć świadomość, że ten atak na Polskę będzie trwał. To do tego nie ma wątpliwości. On był przygotowywany przez lata i dzisiaj znajdujemy się w fazie koncentrycznego ataku, który z pewnością będzie kontynuowany, bowiem politycznym zapleczem tego jest też aktywność Unii Europejskiej zmierzającej do stworzenia nowego bytu geopolitycznego, jakim ma być Unia Europejska, ograniczająca bądź wręcz likwidująca niepodległość poszczególnych państw i włączająca do brukselskiego, do brukselskiej struktury poszczególne organizmy państwowe już jako część nowej geopolitycznej formacji, jaką miałaby być jednolita Unia Europejska. Musimy mieć świadomość, że to zmierza właśnie wszystko do takiego efektu politycznego. I dlatego nie dziwią mnie specjalnie to, że w ciągu niecałych 48 godzin czy 96 godzin przywódcy tych działań przeszli z haseł, które dotyczą śmierci, cywilizacji śmierci, do haseł typowo politycznych, obalenia rządu, doprowadzenia do likwidacji Prawa i Sprawiedliwości i likwidacji rządu patriotycznego. Oni po prostu chcą zlikwidować państwo polskie. To jest istota celu politycznego całej tej operacji, z którą mamy dzisiaj do czynienia i z tego musimy sobie zdawać sprawę.
Panie marszałku, wspomniał pan też o policji, że jest pan zdumiony tym, co słyszy od przedstawicieli policji i wiele osób jest w ogóle zdumionych postawą policji. Moim zadaniem jest pytać, więc pytam, bo słyszę od pana rzecznika Komendy Stołecznej Policji dzisiaj po proteście, że na 37 osób zatrzymanych 35 osób to są, jak to określa, ze środowiska pseudo-kibiców i mówi, że demonstracja przebiegała generalnie spokojnie. Czy nie będzie tak, że za chwilę będziemy mieli do czynienia, że jedynymi tymi, którzy zostaną pociągnięci do odpowiedzialności, to będzie środowisko kibiców, Straży Narodowej, obrońców tych, którzy stoją pod kościołem, no bo strategia też jest taka, żeby najpierw wedrzeć się do kościoła, sprofanować ten kościół, a później, kiedy te osoby profanujące są wyprowadzane, no to wrzeszczą, biją nas. Tak to mniej więcej przynajmniej w niektórych miejscach zadziałało. Do tej pory policja, pan premier mówili, że policja działa tak jak należy. Wczoraj pan premier powiedział jednak, że policja nie interweniuje, dlatego że jest młody wiek demonstrantów, tych, którzy uczestniczą w tych demonstracjach. To znaczy pan premier przyznał jednak, że jak rozumiem dobrze, dobrze słowa pana premiera, że policja jednak była bierna wobec niektórych zajść, z jakimi mieliśmy do czynienia na ulicach. Co ciekawe, pan prezes Jarosław Kaczyński, wicepremier przecież, który stanął na czele komitetu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo, któremu też podlegają służby policyjne, wezwał do tego, żeby organizować się, wezwał choćby członków Prawa i Sprawiedliwości do obrony kościołów, choć właśnie siły policyjne podlegają panu premierowi. Ludzie zaczęli się zastanawiać, czy policja przypadkiem w sposób cichy nie stanęła po jednej ze stron.
No tutaj ocena genezy i jak szerszych przyczyn takiego, a nie innego zachowania policji jest na pewno bardziej skomplikowana. Trzeba wziąć pod uwagę też to, że policja obawia się po prostu prowokacji. Że policja ma świadomość, iż medialnie dominuje kierownictwo tej akcji, że kierownictwo tych działań przeciwko narodowi zdominowało dzisiaj w dużym stopniu medialnie świadomość narodową i to oni przedstawiają i interpretują wszystkie działania, które są podejmowane. W związku z tym właśnie dzieje się to, co ksiądz przed chwilą, co ojciec przed chwilą przywołał. Ci, którzy bezczeszczą kościoły, ci, którzy krzyczą zabić PiS, ci, którzy organizują pod domem prezesa Kaczyńskiego, czy chociażby pod domem pani poseł Milczanowskiej, matki dziewczynki z zespołem Downa, który był otoczony już kilkakrotnie w Radomsku i która jest atakowana właśnie za to, że wychowuje córkę z zespołem Downa. Więc że właśnie w takich sytuacjach ci, którzy atakują, ci, którzy są w istocie przestępcami, są później przedstawiani w mediach jako biedni, prześladowani i właśnie atakowani. Tutaj mamy do czynienia z świadomą taktyką ze strony tej operacji. To jest taktyka bolszewicka. Znamy ją znakomicie zarówno z początków XX wieku, jak i z późniejszych działań sił komunistycznych, chociażby w latach 60. XX wieku, ale także później. To jest rzecz, którą historycy świetnie mają rozpracowane i siły policyjne obawiają się właśnie takiej prowokacji. No ale na szczęście, myślę, że to jest właśnie decyzja odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa, żandarmeria wojskowa już, tak powiem, broni kościołów, broni tych ludzi, którzy stają w obronie naszych wartości, podobnie zresztą wojska obrony terytorialnej, których, z tego co słyszałem dzisiaj, co najmniej 2300 żołnierzy pomaga w walce i z koronawirusem, i w utrzymaniu porządku i bezpieczeństwa w naszym kraju. Więc to jest sytuacja, która uległa zmianie w ciągu ostatnich 24 godzin i myślę, że będzie zmierzała do uspokojenia tej sytuacji, bo stanowczość, zdecydowanie aparatu państwa i narodu są tutaj absolutnie niezbędne. Ja nie mam wątpliwości do tego, że tak zwana dotychczas milcząca większość narodu polskiego jest absolutnie zdeterminowana do obrony wartości chrześcijańskich i narodowych. Tyle, że dotychczas były to środowiska, które były, tak powiem, przyzwyczajone do tego, żeby nie podejmować aktywnego działania, że to aparat administracyjny powinien to robić. Aparat administracyjny zmobilizował się wreszcie, ale także szerokie rzesze katolików się mobilizują i dzięki temu przezwyciężymy ten kryzys. Jestem co do tego absolutnie przekonany. I tutaj działania pana prezesa Kaczyńskiego, pana premiera Kaczyńskiego będą, liczę na to, że skuteczne. Chcę też powiedzieć jeszcze jedną rzecz, bo trzeba też sobie to jasno i wprost powiedzieć, że w tej całej sytuacji też pewną rolę odegrały nasze błędy związane z polityką wobec rolnictwa i jestem głęboko przekonany, że one jak najszybciej zostaną naprawione, dlatego że jest to absolutnie niezbędne. Rolnicy to jest fundament narodu polskiego i na pewno nie można ich konfliktować.
No bo o ile też, panie marszałku, no wspomina pan sam o tym, o tej ustawie związanej ze zwierzętami, o ile tam była bardzo duża determinacja, no to widzimy, że determinacja w obronie życia dzieci poczętych, rozszerzeniu tej obrony i wypełnieniu tym samym artykułu 38 Konstytucji jakby zaczyna topnieć w szeregach Zjednoczonej Prawicy. No i skala hejtu i uliczne emocje mogą, że tak powiem, przeważyć szale. Pan prezydent, który przez ileś dni milczał w tej sprawie, jak się odezwał, no to zaproponował jednak to, żeby ten wyrok Trybunału, jeżeli ja dobrze rozumiem, ograniczyć. Artykuł 38 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, który otwiera część wolności i prawa osobiste, to jest artykuł otwierający tę część w Konstytucji, mówi: Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawną ochronę życia. Tymczasem już zaczyna się mówić o wadach letalnych, no i o tym, żeby stworzyć listę tych wad, które skażą dziecko poczęte na śmierć. Czy taka lista przygotowywana jest przez Zjednoczoną Prawicę w porozumieniu z panem prezydentem Dudą, który 6 marca na antenie telewizji Trwam i Radia Maryja zapewniał, że jeżeli ustawa przyjdzie do niego z Sejmu, możemy ten cytat w pełni też pokazać, nie będzie prób ograniczania tej ustawy w zakresie aborcji, tak zwanej aborcji eugenicznej. Więc no pytanie, czy skala hejtu, uliczne emocje nie decydują o prawach człowieka dzisiaj?
Nie, na pewno nie. Na pewno nie decydują i nie zdecydują, co nie znaczy, że nie mają trwać dyskusje nad różnymi rozwiązaniami. Takie dyskusje są rzeczą absolutnie naturalną i nic z nich złego. Nawiasem mówiąc, sformułowanie, które ojciec przywołał pana prezydenta o podpisaniu ustawy, o tyle jest nieaktualne, że orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego jedynie przywraca zasadę, która w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej została jasno sformułowana, że Konstytucja działa bezpośrednio, zawsze wtedy, kiedy to jest możliwe. A orzeczenie Trybunału, które stało się pretekstem do tego hejtu, jak ojciec to sformułował, to orzeczenie Trybunału, powtarzam, jedynie przywraca decyzję z roku 1997, wtedy, kiedy, nawiasem mówiąc, pan Kwaśniewski z większością SLD i Unii Wolności przegłosowali tę konstytucję, a więc tutaj nie ma mowy o żadnej ustawie, a jedynie o wprowadzeniu w życie zapisów konstytucyjnych. Ja chcę od razu jasno powiedzieć, powtórzyć, że żadna dyskusja nie jest zamknięta i to jest zupełnie naturalne. Za to chcę też zwrócić uwagę, że ta determinacja, na którą ojciec się powoływał, to była determinacja przede wszystkim pana prezesa Kaczyńskiego. I nadal w obronie życia determinacja pana prezesa, wicepremiera Kaczyńskiego jest zupełnie jednoznaczna. To nie on bierze udział w tej dyskusji, tylko pan premier, zdaje się, Gowin, prawda, pan prezydent. I powtarzam, tym nic złego nie ma, ale prawo,
panie marszałku,
jest
właśnie
jednoznaczne.
Właśnie, panie
prawo
marszałku,
w tej sprawie jest jednoznaczne.
Jeśli pan pozwoli, to właśnie wspomniał pan pana wicepremiera Gowina. No i mamy dwóch wicepremierów. No jeden, powiedzmy, że jest nieco ważniejszy, a nawet dużo ważniejszy, i wszyscy o tym wiemy, niż ten drugi. No i pierwszy wicepremier, pan Jarosław Kaczyński, mówi, że ostatnie orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego Cywilnego w sprawie aborcji eugenicznej jest zgodne z ustawą zasadniczą i że Trybunał nie mógł podjąć innej decyzji. Natomiast dzisiaj Jarosław Gowin mówi o nieprzemyślanej decyzji Trybunału Konstytucyjnego i tak eufemistycznie i nieodpowiedzialnych reakcjach na nią. Na czym polegałaby ta nieprzemyślana decyzja Trybunału Konstytucyjnego? Na tym, że znowu nie jest czas na poszerzenie prawnej ochrony życia, bo słyszeliśmy zawsze o tym, że no jesteśmy przed wyborami. Teraz 3 lata bez wyborów i znowu nieprzemyślana decyzja.
Nie, ale proszę ojca, opinie pana premiera Gowina są jego osobistym zdaniem, nie są zdaniem w żadnym wypadku rządu i państwa polskiego, tylko są jego dywagacjami, a które każdy może osądzić bądź zinterpretować, jak uważa to za słuszne. Ja się w jego imieniu na pewno wypowiadać nie będę, bo też nie wypowiadałem się także w jego imieniu, kiedy jako minister sprawiedliwości działał, więc czy też później, kiedy uważał, że należy wybory prezydenckie odłożyć na 2 lata. Więc proszę mnie do tego nie skłaniać. Ja przywołałem po prostu stanowisko premiera Jarosława Kaczyńskiego, które w tej sprawie jest, jak słusznie ojciec podkreślił, absolutnie jednoznaczne. Tam w jego wypowiedzi była jeszcze jedna formuła, którą myślę warto tutaj przywołać, że Trybunał Konstytucyjny nie mógł podjąć zgodnie z prawem żadnego innego orzeczenia. Dlatego, bo tak po prostu stanowi konstytucja i w mocy Trybunału Konstytucyjnego nie było możliwości zmiany Konstytucji Rzeczpospolitej. Jeżeli miała być jego orzeczenie, to mogło być tylko takie.
Panie marszałku, a czy widzi pan jakieś sytuacje wyjścia z tej sytuacji, w której jesteśmy? No bo część doradców, swoich szefów skłania ich do tego, żeby spotkali się na przykład z reprezentantkami ogólnopolskiego strajku kobiet. Z drugiej strony pan premier Jarosław Kaczyński z mównicy sejmowej ostatnio w stronę opozycji mówił, że są przestępcami, dlatego że nawołują do zachowań zagrażających bezpieczeństwu i życiu wprost, bezpieczeństwu i życiu obywateli w czasach pandemii. No, czy tu jest jakieś rozwiązanie tej sytuacji, w której jesteśmy?
Tak, oczywiście, że tak. To jest, mamy do czynienia z 2 fazami. Po pierwsze, to jest działanie bieżące, zachowanie w danym momencie i ono musi polegać na determinacji, jednoznaczności aparatu administracyjnego i mobilizacji zarówno społecznej, tych wszystkich środowisk, które są świadome konieczności ujawnienia, pokazania swoich rzeczywistych wartości, nie tylko mówienia o nich wśród znajomych, ale także wyciągnięcia z tego wniosków praktycznych w zachowaniu publicznym. Ja myślę, że wzrośnie stanowczo, tak powiem, liczba osób, które zgłaszają się do Wojsk Obrony Terytorialnej, bo przecież gdy te wojska były powoływane 4 lata temu, to właśnie chodziło o taką sytuację, kiedy mamy do czynienia z rodzajem agresji takiej właśnie niestereotypowej, takiej właśnie wielowymiarowej skierowanej przeciwko Polsce. My z jednej strony, jak już mówiłem, mamy do czynienia z agresją biologiczną, no bo tym jest właśnie koronawirus, a z drugiej strony z agresją kulturalną, kulturową, która jest wymierzona w naszą tożsamość narodową i wobec tego typu zachowań. No i wreszcie z trzeciej strony z agresją fizyczną, atakiem na księży, atakiem na kościoły, atakiem na tych, którzy są, tak powiem, fundamentem naszej tożsamości narodowej, kulturowej i związanej z naszą wiarą i na tych wszystkich ludzi, którzy chcą żyć w ładzie i porządku, którzy chcą zachować niepodległość niepodległość Polski. A więc pierwsza rzecz to są działania doraźne, które mają, tak powiem, przywrócić ład i porządek. To są działania takie, jakie podejmuje pan minister Czarnek, kierując odpowiednie decyzje do dyrektorów czy do rektorów, dlatego, bo przecież to są ludzie odpowiedzialni za zachowanie swoich instytucji. To są takie działania, jakie podejmuje pan premier Kaczyński, dzięki czemu mamy dzisiaj w obronie kościołów, żandarmerię czy Wojska Obrony Terytorialnej. To są wreszcie działania takie, jakie podejmujemy my, obywatele, modląc się u wejścia do kościołów, czy to różańcem, czy w inny sposób, i równocześnie uniemożliwiając wtargnięcie tych bojówek antynarodowych i antychrześcijańskich. To jest nasz obowiązek i wszyscy Polacy powinni w tym brać udział, współpracując oczywiście z policją, współdziałając z żandarmerią, współdziałając z wojskami obrony terytorialnej, ale trzeba też podjąć działania na dalszą metę. I to są działania związane z wychowaniem młodzieży. Mam nadzieję, że to wychowanie patriotyczne wreszcie wróci do polskich szkół, że wychowanie obywatelskie i patriotyczne wróci do polskich szkół, bo ono jest po prostu absolutnie niezbędne. Niestety zaniedbaliśmy tego działania i to się dzisiaj na nas mści. To jest także wyciągnięcie rąk, jeżeli tak można powiedzieć, Wojska Polskiego do młodzieży, która garnie się do tego wojska, która chce współdziałać z wojskiem. Mówię o tych wszystkich środowiskach, które dzisiaj zademonstrowały swoją gotowość bycia, stanięcia w obronie ładu i bezpieczeństwa Polski. Dobrze, żeby Wojska Obrony Terytorialnej i inne formacje z tymi właśnie środowiskami współdziałały, żeby nawiązać z nimi kontakt, żeby je zagospodarować, żeby one miały z jednej strony możliwość uczenia się technik niezbędnych dla obrony narodu przed agresją, a z drugiej strony, żeby znalazły się w pewnego rodzaju, że tak powiem, współdziałaniu, gdzie ich aktywność będzie moderowana i kierowana przez odpowiednią hierarchią i odpowiednią dyscypliną, jaka w wojsku powinna panować. To są działania, które powinniśmy na dłuższą metę podjąć i mam nadzieję, że one szybko zostaną podjęte. To jest też, o czym już mówiłem, jak najszybciej podjęcie rozmów z organizacjami rolniczymi, zwłaszcza z Solidarnością Rolników Indywidualnych. Ja chcę przypomnieć stanowisko Solidarności Rolników Indywidualnych, którzy jasno powiedzieli, że oni nie będą w żadnym wypadku brać udziału w żadnych demonstracjach, które są skierowane dzisiaj przeciwko życiu ludzkiemu i przeciwko państwu polskiemu. To jest patriotyczne i odpowiedzialne stanowisko, za które należą im się nie tylko podziękowania, ale też nawiązanie jak najszybciej kontaktu, jak nawiązanie rozmów, tak żeby rozwiązać różnice zdań, jakie były w ostatnich tygodniach, tak aby zachować bezpieczeństwo i możliwość rozwoju rolnictwa polskiego i tych wszystkich, którzy są związani z rolnictwem, a równocześnie zachować dobrostan zwierząt. To jest zupełnie oczywiste. Wiemy, że rolnicy są tym też bardzo, bardzo zainteresowani. No i wreszcie wsparcie Kościoła i jednoznaczną deklarację, podtrzymanie tej deklaracji, którą złożył pan premier Kaczyński na łamach Gazety Polskiej, iż Polska nie będzie nigdy kolonią. Bo wiemy, że są siły polityczne dzisiaj w Europie, które chciałyby Polskę właśnie do takiego kolonialnego statusu prowadzić. I to jest największe w istocie, obok tego wymierzonego w naszą tożsamość chrześcijańską, największe zagrożenie, jakim dzisiaj mamy do czynienia.
A jeśli te protesty, te spacery, bo tak one są określane, nie ustaną. No, młodzież póki co w szkołach nie jest, studenci na uczelniach nie są. Rząd przez wrzesień mówił, że w zasadzie szkoły nie są rozsadnikami epidemii. Później okazało się, że jednak są i dzieci mają zostać w domach. Teraz widzimy te dzieci nawet kilkuletnie, ja nie wiem, czy nawet niektóre do przedszkola chodzą, mają kartki z wulgarnymi napisami. Pewnie nawet pisać nie potrafią, więc te napisy zrobili im dorośli i wręczyli do tych małych rączek. Ale też troszeczkę starsze dzieci, młodzież, studenci mają technoparty na ulicach, puby, dyskoteki, kluby nocne pozamykane. Teraz place stały się świetnymi okazjami. Nawet młodzież podpisuje nam w mediach społecznościowych: najlepsza dyskoteka w mieście. Czy to tak będzie dalej wyglądało? Pan premier prosi opozycję o rozmowy. Pani Lempart mówi, że może rozmawiać na temat pokojowego ustąpienia rządu. No więc czy to się ma tak wypalić? Czy mrozy mają przyjść?
Proszę ojca, ja rozumiem, że taka jest logika dyskusji dziennikarskiej. Ojciec przytacza skrajne zachowania, które, tak powiem, pokazują taką najbardziej groźną stronę tych wydarzeń. Pani Lempart to jest znana międzynarodowa aktywistka ruchu LGTB, ruchu, który przecież jest ruchem postmarksistowskim, neomarksistowskim, wiemy to dobrze, ruchem, który chce zniszczyć cywilizację chrześcijańską i cywilizację łacińską. Nigdy tego nie udawał. Ona była aktywistką i partii Razem, i partii Wiosna pana Biedronia. W związku z tym tutaj trudno się po niej spodziewać jakiejś innej aktywności, ale też spróbujmy spojrzeć na tę sytuację obiektywnie. Te wczorajsze wydarzenia, no to oczywiście nie były żadne spacery, bo nigdy w życiu jeszcze nie słyszałem, żeby spacerujący ludzie wykrzykiwali takie hasła nawołujące do śmierci, nawołujące do zamordowania, nawołujące do przestępstwa, a z tym mieliśmy do czynienia. I dlatego organizatorzy tych haseł i tych wydarzeń powinni odpowiedzieć za to prawnie. Jestem głęboko przekonany, zgodnie z oświadczeniem prokuratury, że rychło będziemy mieli z tym do czynienia. Jestem zdziwiony tym oświadczeniem policji, które ojciec przywołał, dlatego że przecież właśnie kibice to jest jedna z najbardziej aktywnych sił, która stanęła w obronie Kościoła, ładu i porządku. No nie chcę mi się wierzyć, nie jestem w stanie uwierzyć, żeby policja zamiast reagować na nożowników, zamiast reagować na tych, którzy wdzierają się do kościołów, zamiast reagować na tych, którzy niszczyli pomniki Armii Krajowej przed Sejmem Rzeczpospolitej, atakowała i zatrzymywała polskich patriotów. Myślę, że komuś coś się po prostu pomyliło i że się po prostu pan rzecznik przejęzyczył. Tylko tak mogę to rozumieć. Żadne inne rozumienie tego stanu rzeczy nie wchodzi, myślę, w grę. Ale zgadzam się z ojcem, że jednym z elementów tej sytuacji było właśnie utrzymywanie zwłaszcza nastolatków w sytuacji, w której oni, no, po prostu narastało w nich z jednej strony frustracja, a z drugiej strony chęć wyładowania takiego naturalnego, młodzieżowego potencjału, że tak powiem, aktywności fizycznej i towarzyskiej. To jest naturalne i ojciec miał 14 lat, i ja miałem 14 lat i wszyscy dobrze pamiętamy, że to jest zjawisko zupełnie naturalne, ale to zjawisko zostało użyte przeciwko tej młodzieży, tak jak to, co ojciec opowiada z przedszkolakami, w których ręce włożono brutalne i obrazoburcze straszliwe hasła. Tutaj jest konieczność podjęcia aktywności, dlatego mówiłem o Wojskach Obrony Terytorialnej, ale tutaj oczywiście możliwe są różnorodne aktywności i szkół, i organizacji państwowych, które muszą do tej młodzieży wyjść, tak, żeby ich aktywność służyła narodowi i państwu polskiemu, a nie tym, którzy państwo chcą zniszczyć.
Panie marszałku, proszę wybaczyć, bo pan można powiedzieć jest ojcem Wojsk Obrony Terytorialnej i to jest absolutnie też pana determinacja i pana zasługa.
Pamiętam jak wtedy mnie nazywano,
tak jest.
Pamiętam jak atakowano wtedy i to są ci sami ludzie, którzy dzisiaj atakują kościoły, ci sami ludzie wyzywali mnie od najgorszych i zresztą te wyzwiska, jak ojciec wie, w jakimś stopniu poskutkowały, prawda? Więc
to prawda.
Miały swój udział w zmianie struktury rządu polskiego.
To prawda i nie dziwię się, że pan jakby ciągle o Wojskach Obrony Terytorialnej mówi, zachęca w dalszym ciągu do wstępowania, bo Wojska Obrony Terytorialnej też sprawdziły się absolutnie znakomicie przy różnych okazjach i ci, którzy te słowa nikczemne wówczas mówili na pana, czy na tych młodych ludzi, którzy wstępowali do Wojsk Obrony Terytorialnej, powinni dzisiaj
przede wszystkim na nich,
tak? Absolutnie połknąć swój język. Natomiast nie wiem, czy ja dobrze słyszę, ale tak jakby pan miał takie ograniczone zaufanie do policji, bo mówi pan Wojska Obrony Terytorialnej, żandarmeria wojskowa, a gdzieś ta policja jakby tak jest nieobecna w tej pana wypowiedzi. Może ja źle to czytam, ale dlatego o to pytam.
Tak uważam, że widać moje wypowiedzi były niedostatecznie jasne, jeśli można było je tak odczytać, jak ojciec teraz to przywołuje. To jest raczej kwestia hierarchii, kwestia dowództwa, dlatego że policja w swojej absolutnej większości, przecież to jest ponad 100 tysięcy ludzi, to są ludzie, którzy poszli tam właśnie dlatego, że chcą działać na rzecz bezpieczeństwa, że chcą ścigać przestępców, że chcą chronić państwo polskie i chcą chronić obywateli państwa polskiego, w tym też takie instytucje jak Kościół Polski. To jest zupełnie jasne i nie mam cienia wątpliwości co do determinacji i kierunku intencji policjantów i policji za to. Rzeczywiście być może coś się dzieje wśród niektórych ludzi, którzy tworzą strukturę hierarchiczną, ale też to zależy troszeczkę od nas. W Piotrkowie była taka sytuacja, gdzie jest moje biuro, jedno z moich biur poselskich, bo teraz rozmawiam z państwem z mojego warszawskiego biura poselskiego, ale w Piotrkowie przed moim biurem poselskim kilka dni temu była demonstracja, w której nie interweniowała w żaden sposób policja. W związku z tym złożyliśmy doniesienie o przestępstwie i komendant policji Piotrkowa Trybunalskiego przedwczoraj i wczoraj naprawdę, tak powiem, stanął na wysokości zadania i policja działa znakomicie, broniąc i sprawiając, że ci, którzy chcieli doprowadzić do znowu jakichś zamieszek, widząc policję, natychmiast się wycofali. Więc czasami wystarczy po prostu determinacja policji, jednoznaczność działania policji. Dlatego dziwię się rzecznikowi policji, który wypowiada te słowa, które ojciec teraz przywołał, bo one oddziaływują negatywnie na świadomość szeregowego policjanta, który jak słyszy coś takiego od osoby, która reprezentuje komendę główną policji, to przestaje rozumieć, co naprawdę ma w takiej sytuacji robić. Zapewne interpretuje to sobie jako przekonanie, że ma chwytać, ma aresztować polskich kibiców, a nie ludzi z Antify. Ja nie słyszałem, żeby ludzie z Antify, którzy na ulicach Warszawy wczoraj atakowali młotkiem obrońców krzyża, żeby ci ludzie zostali aresztowani i zatrzymani. Słyszałem tylko o polskich kibicach, więc to są słowa, które nigdy paść nie powinny, bo one są skierowane przeciwko policji. My uważam, powinniśmy bronić policji i bronić ich determinacji w działaniu na rzecz państwa polskiego i bezpieczeństwa obywateli.
Dziękuję i zapraszam Państwa też do rozmów z naszym gościem, pan minister Antoni Macierewicz, marszałek senior 9. kadencji i były minister obrony narodowej, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości jest naszym gościem. Numery telefonów 056 657 0011 dla telewidzów, słuchaczy z Polski Północnej, 657 0012 Południa, 536 600 300, 536 600 400 i zagranica 657 0013 i 657 0014. Radio Maryja i Telewizja Trwam, prosimy.
Maria Zawsze-Dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie i kłaniam się panu ministrowi i ojcu, oczywiście wszystkim słuchaczom i telewidzom. Całej rodzinie Radia Maryja, powiedziałbym, w przeważającej części słuchacze, telewidzowie, to są ludzie bardzo zaangażowani w realizowanie tej cywilizacji łacińskiej, którym jest drogi Pan Bóg, Kościół, Ojczyzna. Za to bardzo dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Nie wiem, czy mnie dobrze słychać, bo słyszę jakieś takie trzaski w telefonie.
Słyszymy. Ja słyszę, ojcze.
A to dobrze, jak ojciec, bo to mam nadzieję.
Ja też, ojcze, słyszę znakomicie.
Tak. Kochani, otóż pierwsza sprawa to to, co się dzieje, to jest oczywiście przygotowywane. Dłuższy czas pan minister o tym mówił i już też słyszałem to w Radio Maryja, w telewizji Trwam. To nie wyskoczyło teraz. To jest długo przygotowywane, to jest ćwiczone również w Polsce, ale i w świecie, jak wykorzystać media społecznościowe. Wiemy o tym, że to jest finansowane też przez przeróżne organizacje antypatriotyczne i antykatolickie. To jest uderzenie w Kościół katolicki, w wiarę. To jest bardzo, bardzo jasne. Wiemy o tym, że to są duże pieniądze też przychodzą. Ci ludzie, którzy tym sterują w Polsce, to są ludzie powiązani. Zresztą to jest międzynarodówka współczesna. I to powiedziałbym antykatolicka i antypatriotyczna. To widać i w innych krajach, widać jak to działa w Niemczech, jak to działa we Francji, czy jeszcze w innych, w Europie, czy w Ameryce ostatnio, to co się tam działo, to też nie żaden przypadek. To nie jest tak, jak nam przekazują niektórzy, czy może w większości, to zwłaszcza portale też to bardzo mocno widzimy w Polsce, do kogo należą portale, kto jest właścicielem tych portali, kto tam pracuje, tak samo gazety, te liberalno-lewicowe media w Polsce, to jest to. I widzimy, jak bardzo ważnym jest tutaj z jednej strony wychowanie, nie uchowanie, nie wychów, tylko wychowanie. I tu jaką rolę odgrywa rodzina, kościół i szkoła. Rodzina w Polsce w dużej mierze jest zniszczona. Zobaczmy, ile jest rozwodów w Polsce. Jeżeli są dzieci, gdzie one mają miłość, prawda? Kto ich kocha? Ci rodzice rozwiedzeni, jak to się odbija na dzieciach? To jest pierwsze. I oni szukają gdzieś akceptacji, szukają gdzieś jakiejś takiej wspólnoty i znajdują, wykorzystują to ci, którzy chcą zniszczyć nas, tak, dotychczasową cywilizację. I to jest jedno, a więc rodzina. Drugie, szkoła. Szkoła niestety, panie ministrze, ja jestem za dobrymi zmianami i tak dalej, ale tak bardzo boleję. Cały czas mówiłem też, myślę, że pan minister też słyszał to ode mnie, szkoła w tej pierwszej kadencji waszych rządów, Mówiłem, oczywiście, że wojsko i gratuluję panu. Gratuluję i tak powinno być wojsko, bo to jest wychowanie do męstwa, do cnót, prawda, do odwagi, do rozwagi i tak dalej. To jest wychowanie, kształcenie charakteru, wojsko. Tak, no ale niestety no jest tak jak jest. Tam Platforma niszczyła wojsko. Jak oni rządzili, to wszystko niszczyli. Wszystko, to wojsko też niszczyli. Osławiali coraz bardziej. Tak jak wszystko inne w Polsce. To, co było pozytywne, tak. Ale, czyli szkoła. Nieraz mówiłem, szkoła, szkoła, szkoła. Ja pamiętam, jak cieszyłem się, gdy pani Zalewska została ministrem edukacji. No, zrobiła coś, ale nie wszystko. No, szkoła, chociażby to, tamte pierwsze 4 lata wasze i rok następny w dużej mierze jest zmarnowany dla kształcenia, wychowania dzieci i młodzieży. Myślę o wyższych uczelniach. To jest fatalne. Na uczelniach w dalszym ciągu jest lewactwo. W szkołach też tak samo. Jest lewactwo i tu jest właśnie problem. To jest problem. I nic nie, to niewiele było zrobionych tutaj. Bardzo niewiele. Takie lewactwo aż do LGBT, aż do wchodzenia tych przeróżnych fundacji antyrodzinnych w sumie, tak, do szkół. To było. To było i to było za waszych rządów. Myśmy liczyli na wasze rządy, że tu będzie, bo takie będą Rzeczypospolite, jakie młodzieży chowanie. No, ja wiem, że również w waszej formacji są i takie głosy, że takie słyszę, do mnie to przynajmniej dochodziło, to ja to upubliczam też, że trzeba patrzeć, co się dzieje, że 500 tysięcy ludzi w ciągu 3 lat, wyborców waszej formacji, odejdzie, po prostu umrze. A 2 miliony nowych przybędzie i trzeba, i są inne czasy, i trzeba skręcić w takim kierunku jak CDU czy CSU w Niemczech. CDU to christliche partei, prawda, christliche, tam, czyli chrześcijańskie, gdzie tam to C? Oni już dawno powinni to C wyrzucić, bo to ma tak wspólnego z chrześcijaństwem, jak co. To jest nieporozumienie. No i niestety takie głosy są w waszej też formacji. Tak dochodzi do mnie, oby to była nieprawda. Oby to była nieprawda. To jest jedno. A więc szkoła, uniwersytety, to jest wychowanie. Wychowanie i tego nie ma. Jeżeli dopuszczacie do tego, że profesorami są ludzie wzywający na przykład do kazirodztwa, wzywający do niszczenia cywilizacji łacińskiej, którzy nawet mają w wysokich komisjach, są od studiów, prawda, w wysokich komisjach, a zachowują się jakby byli z językiem rynsztokowym, z takim zachowaniem, z tą przemocą. Jeżeli dochodzi do tego, że na uniwersytetach są wycofywani profesorzy za głoszenie prawdy, konfer, chociażby Uniwersytet Śląski, czy w Toruniu profesor Nalaskowski, chociażby tylko to jest coś niedobrego. Nie wiem, czy to się da radę przepisami załatwić, bo przepisami ze mną musi być człowiek wychowany. To tak samo jak z medycyną. Reformy nie będzie w medycynie wielkiej, jeżeli nie będzie reformy człowieka, jeżeli nie będzie etycznego człowieka w służbie zdrowia. Takich jest jeszcze wielu i wspaniałych, ale w którym kierunku to idzie? To skręcanie w lewo, absolutnie. I myśmy liczyli na was. Nie wiemy, co będzie, kto wygra za 3 lata, ale myślę, że to trzeba wstrząsu jakiegoś. No popatrzcie, w waszej formacji dalej się mówi o zwierzątkach, o futerkach i tak dalej, piątka i tak dalej, a nie mówi się o człowieku, o rolnikach. Co z rolnikami? Co z lasami? Co myśliwi też ludzie? I przez tysiące lat ludzie wypracowywali te, takie myślenie i bardzo humanitarne podejście do przyrody, do roślin, do zwierząt. No i teraz przychodźcie i nie wolno tego, nie wolno tak polowania, nie, jakieś hodowli, nie i tak dalej. To jest uderzenie w Polskę, bo uderzenie w polskiego rolnika, w hodowcy, to jest uderzenie w ojczyznę. Rolnicy zawsze bronili i żywili nas. I tam jest kultura na wsi. Oni rozumieją wiele, wiele rozumieją. I miasto może się uczyć życia od wioski. To jest to. No i sprawy kościoła też. Też tak samo. Też jest dużo, czy my wszyscy księża nie zaniedbaliśmy czegoś? A może zaniedbaliśmy wychowania młodego pokolenia? Co jest z katechezą? Katecheza, jak jest robiona katecheza? Czy na poziomie, czy taka odstawiana? Naturalnie, że mamy wielu wybitnych księży, ale ilu jest takich, co by trzeba było podciągnąć do góry, prawda? No i żeby naprawić to. Też tak samo katecheza. A i w ilu szkołach słyszałem, że nawet w 2000 szkół nie ma katechezy. Ale słyszałem, później ktoś korygował, że w ponad 400 szkołach. To już jest bardzo dużo. Nie ma katechezy. Ale to jest taka moda, się zaczyna robić, wypisać się z religii. No tu rodzice też, ale i Kościół. My, duchowni. Jak my podchodzimy? A nie tylko katecheza. Katecheza w wielu miejscach już jest tylko jedna godzina i idziemy na takie układy. 2 godziny były, teraz 1 godzina. A później wcale. Najlepiej, żeby nie było. A co z duszpasterstwem młodzieży, dzieci? Ministranci. Jakieś bielanki, schole, oazy. Gdzie to jest? Prawda? Jak to jest? Są, ja mówię, wybitni księża, ale też tutaj zaczynają się księża bać, bo posądzą go o pedofilię, o coś nie wiadomo co. Nic nie wolno. Kiedyś ksiądz Krzyżyk zrobił dziecku na czole, pogłaskał i to się mówiło, że ten ksiądz jest dobry, a teraz się boi tego, bo go posądzą o pedofilstwo. Też musimy, gdzieś rozsądek stracony jest, prawda? Także mamy tych spraw dużo. Panie ministrze, aż teraz, jak czytam dzisiaj, czytałem, dziękuję panu Grzegorzowi Górnemu, że o tym pisze, że przy tych rozróbach są czarne msze odprawiane przez kościół szatana, bo wiemy, że taki kościół powstał też. W latach 60. w Kalifornii pierwszy kościół wybudowali ku czci szatanowi, ku czci szatana. I to jest, szatan istnieje. Do czarnej mszy kradnie się hostie konsekrowane, a więc ciało Pana Jezusa. I to robili. Czytam dzisiaj, że z 7 krajów włączyli się na odległość z tymi sprawującymi te bluźniercze kulty. No proszę zobaczyć, czyli wzywanie szatana, a szatan istnieje. To, co widzieliśmy, te wszystkie orgie straszne, to były szatanistyczne. Te wyzwiska, dzieci małe z przekleństwami strasznymi. Tak, myślę, że to wszystko powinno być dla nas wstrząsem i tak dla państwa, jak i dla nas duchownych, ale i dla rodziców, dla dziadków. Co my robimy? Nie rób ta, co chce, ta hulaj, ta piekła nie ma. Tylko właśnie do tych najświętszych spraw się zwrócić, najświętszych rzeczywistości, prawda? I bierzmy przykład z najlepszych Polaków. To tyle. Panie ministrze, gratuluję, że pan tak działa, ale naprawdę te sprawy są, no to są bardzo ważne. Przepraszam, mówię, bo my wszyscy jesteśmy jedną polską rodziną. Ja dziękuję za te wszystkie zmiany dobre, bo jest dużo dobrych zmian, dużo dobrych. Nie da się wszystkiego, ale te są zasadnicze. Wychowanie, rolnicy, leśnicy. 60 tysięcy hektarów Puszczy Białowieskiej zostało zniszczonych, a minister Szyszko poszedł na wyautowali i zniszczony został minister Szyszko. A ci ekoterroryści dalej działają, mają dużo do powiedzenia. A to są niszczyciele. No. Dziękuję.
Dziękuję. Ojciec dyrektor.
Bardzo, ojcze. Dziękuję. Mogę tylko 2 słowa do tego dodać. Bardzo, bardzo się cieszę z tego, co ojciec powiedział, dlatego że no mam generalnie rzecz biorąc dokładnie taką samą opinię, jak to ojciec sformułował, chociaż jasno muszę powiedzieć, że nie da się obronić rodziny, nie da się obronić rolnictwa, nie da się obronić przyrody, nie da się obronić gospodarki, jeżeli nie będzie obrony militarnej kraju, jeżeli nie będzie wojska patriotycznego, jeżeli nie będzie właśnie wojsk obrony terytorialnej jak najszerzej upowszechnionych, jeżeli nie będzie wychowania obywatelskiego, patriotycznego i wojskowego w szkołach, jeżeli nie przywrócimy właśnie tego, więc tutaj w pełni się zgadzamy. No i mam nadzieję, że zostaną zlikwidowane te katedry gender, które przecież powstały na różnych uniwersytetach, no i są taką promocją w istocie dla normalnych ludzi właśnie zgody na LGBT, właśnie zgody na niszczenie rodziny i niszczenie naszej tożsamości chrześcijańskiej. I zgadzam się co do tego, co ojciec najważniejszego powiedział. Przeżywamy wstrząs. Przeżywamy wstrząs, od tego, jak go przeżyjemy, jak go rozwiążemy, zależy istnienie Polski. To jest w jakimś sensie podobna, tylko już teraz na skalę ogólnonarodową, podobny dramat jak dramat smoleński, który pokazał, że państwo jest z papieru, który pokazał, że agentura rosyjska rządzi w Polsce i jest zdolna do przygotowania śmierci całej polskiej elity narodowej. Dlatego tak było dla mnie straszliwe, że w ostatnich latach tak mało w mediach publicznych było mowy o tym, kto jest odpowiedzialny za dramat smoleński, bo gdyby była o tym mowa, to ta młodzież byłaby bardziej świadoma rzeczywistej sytuacji i mniej podatna na agenturę, która nimi manipuluje. To tylko w Radio Maryja, w telewizji Trwam, w telewizji Republika można było mówić o tym, co naprawdę zdarzyło się w Smoleńsku i czego zapowiedział był Smoleńsk. Smoleńsk był zapowiedzią tego, co się właśnie dzisiaj w Polsce dzieje. Przypominałem to tym w moim wprowadzeniu, że to, co się działo w sierpniu 2010 roku, to było w kropelce, że tak powiem, w soczewce pokazane to, co się teraz dzieje na skalę ogólnopolską. Więc jest źle, że media publiczne o tym milczały, że spychano to na margines, że nie mówiono o tym, ale diagnoza generalna, którą ojciec przywołał, tak, w pełni ją podzielam i uważam, że to są pierwsze fronty, które my musimy teraz obronić, których aktywność państwa polskiego musi być jak najbardziej silna. Dlatego też dziękowałem panu ministrowi Czarnkowi i dziękowałem rządowi, że powołał pana ministra Czarnka, bo to jest właściwy człowiek na właściwym miejscu.
Bardzo dziękuję, panie marszałku, za tę część rozmowy. O 21:30 z panem marszałkiem mamy nadzieję połączyć się ponownie na dłuższe spotkanie z państwa telefonicznym udziałem. Będziemy wtedy po krótkim wprowadzeniu odbierać telefony. Będą państwo mieli okazję do tego, żeby z panem marszałkiem porozmawiać. Stan narodu i państwa to temat tych rozmów. Ślicznie dziękuję za obecność.
Dziękuję bardzo, z Panem Bogiem.
Dziękuję z Panem Bogiem. Dziękuję także Państwu. Przypomnę, marszałek senior 9 kadencji, były minister obrony narodowej, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, pan poseł Antoni Macierewicz. Dziękuję także Państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz widzę.